Rany goiły się szybko. Butelki też zostały w miarę szybko odłączone. Dreny, plastikowe rurki, były zakończone buteleczkami, do których spływały zanieczyszczenia. Musiałam odczekać 2 miesiące do kolejnego zabiegu. W połowie marca wizyta u torakochirurga i skierowanie na tomograf i PET. Początek kwietnia 2018 roku. Telefon ze szpitala, z oddziału torakochirurgii. Proszę zgłosić się do szpitala 7 kwietnia. Operacja zaplanowana jest na 9 kwietnia. Proszę przygotować, zabrać ze sobą. Usłyszałam miły głos w słuchawce. Tak, wiem, odpowiedziałam. Serce zabiło mi mocno. To mój pierwszy raz, żartowałam, mówiąc o wszystkim rodzinie. Zegar szybko odmierzał czas. Kolejny raz jadę długim korytarzem, tym razem w granatowym uniformie. W granacie też mi do twarzy. Procedury szybkie, przemiła obsługa i ciepły głos i delikatność. No full wypas, szybko zasnęłam. Budzę się, rozglądam, duża jasna sala. Obok mnie inne osoby na łóżku, połączone plastikową rurką z wielkim szklanym bulgoczącym słojem. No, ale uwiązani, pomyślałam. Delikatnie próbuję się poruszyć. No nie, ja też jestem uwiązana do bulgoczącego słoja. To długi dren, grubości małego palca przyszyty do pleców. No cóż, nie jest tak źle, bo nie czuję bólu. Nafaszerowana różnymi środkami, które spływają leniwie w formie kroplówki. Po chwili poranna toaleta, obsługa z zewnątrz i śniadanie prosto do łóżka. No, kto tak ma w domu? Szkoda tylko, że nie podano porannej kawy, ale to byłby już zbytek. Śniadanie zjedzone. Bulgoczące słoje usypiały i budziły na zmianę. Gdy miałam zamknięte oczy, wyobrażałam sobie, że to szumiące fale morskie, które tak uwielbiam. Przeleżałam na tej sali 2 dni. Już bardzo chciałam wrócić do małej salki. Okazało się, że moje oczekiwania zostały spełnione. Wróciłam już bez drenu. Wyciąganie go nie było zbytnią przyjemnością, ale sprawiło mi ogromną ulgę. Wreszcie cisza w małej, dwuosobowej salce, aż w uszach dzwoni. Przychodzi młody rezydent. Asystował przy mojej operacji. Wypytuję go, jak ona wyglądała. Torakotomia lewostronna, resekcja klinowa zmiany przerzutowej z piersi, powiedział fachowo. Nic mi to nie mówiło, więc dopytywałam. Ze szczegółami opisywał gest po geście. Może wolałabym nie wiedzieć, jak grzebał palcami w moim płucu, jak rozciągali żebra, żeby wyciąć zmianę, zakładali dren i szyli. Brr! Nie, no lepiej wiedzieć. To nowe doświadczenia. Nie byłam tym przerażona. Rezydent był młody, dopiero zaczynał. Nie wiem, czy nie była to jego pierwsza operacja, w trakcie której zanurzał palce w miąższu płucnym. Opowiadał o swoich doświadczeniach, obawach, przeżyciach i marzeniach. Słuchałam empatycznie. Sama po sobie wiem, że często oczekujemy, aby nas ktoś tylko wysłuchał, aby nie zadawał pytań, nie dawał rad, nie bagatelizował tego, co mówimy. Pobyt w szpitale szybko mijał. Wreszcie wypis. Zalecenia i termin zdjęcia szwów po drenie. Blizny po nim wyglądają gorzej niż rana cięta po operacji. To taki związany zbyt mocno baleron. Nerwowe oczekiwanie na wynik. Ma być za 2 tygodnie, które szybko mijają. Dzwonię. Niestety jeszcze nie ma, proszę dzwonić, usłyszałam w słuchawce. 3 tydzień minął, więc znów dzwonię. Dzień dobry, chcę się umówić na odebranie wyników, powiedziałam. Niestety jeszcze nie ma, usłyszałam w odpowiedzi. Przecież to już po czasie. Znowu niepokój, który już tak bardzo znał mój organizm. Coś musi być nie tak. Dzwonię do laboratorium histopatologicznego. Usłyszałam, że wyniki trudne do zdiagnozowania. Wysłano próbki do Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Czekam zbyt długo. Nerwy jak na postronku. Muszę grać, że wszystko jest okej, że się nie denerwuję. No, co jest? Taki ciekawy przypadek? Żartuję. Wydzwaniam do Warszawy. Słyszę, że faktycznie materiał problematyczny, trudny do badania i zdiagnozowania. Czekałam ponad 6 tygodni. Wreszcie jest. Ciekawe jaki. Pędzę do Wrocławia po odbiór. Odbieram druki, wizyta u lekarza. Dopytuję, co oznaczają te wszystkie oznaczenia, literki, liczby i niezrozumiałe dla mnie nazwy. Krótka odpowiedź. Przerzut z piersi. Ten sam paskudny, trudny rak, usłyszałam. Z wynikiem jadę do chirurga, onkologa piersi w tym samym mieście. Uważnie przeczytał. Spojrzał na mnie. Znałam to spojrzenie. Powiedział. Umówię panią na konsylium celem ustalenia drogi postępowania. Świetnie, plan będzie. Nie wszystko stracone. Nie czekałam zbyt długo na termin. Tym razem pojechałam z synem. Długo czekaliśmy na swoją koleń. Pani Bogusiu, proszę, usłyszałam miły głos. Procedurę już znałam. Grupa lekarzy pochylających się nad moją dokumentacją. Zbyt długo jej nie analizowali. To rak rozsiany. Proszę zgłosić się do naszego chemioterapeuty, powiedział bez emocji prowadzący lekarz. Spojrzeliśmy z Krzysiem po sobie. Każdy z nas było milczące. Kiedy, gdzie i do kogo? Spytałam. No właśnie do mnie. Proszę pójść pod gabinet. Zaraz tam będę, powiedział jeden z lekarzy. Poważny, postawny, ale zarazem wydawał mi się jakiś obcy i zimny. Rozumiem, że dla nich to chleb powszedni, ale czekałam przy mojej diagnozie odrobiny ciepła, nawet udawanego. Poszliśmy pod wskazany gabinet. Niezbyt długo czekaliśmy. Proszę wejść i usiąść, powiedział beznamiętnie. Wykonaliśmy posłusznie polecenie. Nie czekał na nasze pytania. Chłodnym głosem zaczął mówić. Państwo wiedzą, że jest to rak rozsiany. Szans na wyleczenie nie ma. Zlecę pani chemię w tabletkach, aby mogła pani godnie dożyć. Co to znaczy? Co on mówi? Już wydał na mnie wyrok? Myśli kołatały mi się w głowie, a serce waliło tak, jakby zaraz miało wyskoczyć. Spojrzałam na syna. Był w szoku. Tak jak ja, a może w jeszcze większym. Po chwili milczenia zaczęłam wypytywać lekarza, jaka to będzie procedura, jak często brać leki, jakie skutki uboczne mogą wystąpić. Jakby po takim wyroku miało to jakiekolwiek znaczenie. Pytałam tak, jakby mnie to nie dotyczyło, jakby nie było wcześniejszych zaleceń lekarza. Istniałam poza tym. To po prostu droga leczenia. Na ten moment byłam w innym wymiarze, w świecie bez wyroku. Wyszliśmy. Milczeliśmy długo, dając sobie czas na analizę tego, co usłyszeliśmy. Nie dopuszczaliśmy tej wypowiedzi do swojej świadomości. Nie wierzyliśmy, że w ten sposób można przekazywać takie informacje. To nawet nie kubeł zimnej wody. To jak obuchem bez znieczulenia w łeb. Żadne z nas nie potrafiło wydobyć z siebie ani słowa. Bo cóż można powiedzieć? Musiało to w nas się rozpłynąć. Musieliśmy mieć czas dla siebie. Każdy dla siebie i swoich myśli. Wracając do domu, przez cały czas słyszałam chłodny głos lekarza. Aby pani mogła godnie dożyć. Zapisały się w mojej głowie na stałe. Nie będę mogła ich nigdy usunąć. Będę je słyszała nawet wtedy, gdy zasłonię uszy i mocno zamknę oczy. Są w zamkniętym pokoju bez klamek, razem ze mną. Szkoda tylko, że ściany nie są cieniutkie, nie przepuszczają dźwięków do świata zewnętrznego. Musieliśmy dać sobie wszyscy trochę czasu. Nie bardzo mogliśmy już rozmawiać. Znajomi z wypiekami słuchali krótkich, zwięzłych informacji. Mówiłam im tylko tyle, ile chciałam, czyli niewiele. Każdy z nich dawał mi rady, porównywał do innych. Mówili, moja znajoma to, moja sąsiadka tam, to wszystko będzie dobrze, bo u nich też tak było. No dobrze, cieszę się, że im się udało. Każdy z tych przypadków był inny. Nawet nie był zbliżony do mojego. Słuchałam ich w milczeniu. Może nie wiedzieli, jak ze mną rozmawiać, więc dawali rady. Najzabawniejsze były słowa. Ja na twoim miejscu rzuciłabym pracę, zostałabym w domu. Słuchałam do końca porad. Kiedy kończyli, mówiłam: nie jesteś na moim miejscu i obyś nigdy nie była. Nie wiesz, co byś zrobiła w podobnej sytuacji. Długo nie mogłam otwarcie rozmawiać o swojej chorobie. Zwrot "mam raka" nie przechodził mi przez gardło. Myślałam, że jeżeli o nim nie mówię na głos, to go nie ma. To była moja ucieczka w kłamstwo. Złudne postępowanie, ale wtedy nie umiałam inaczej. Ten czas minął. Patrzę w lustro i mówię: mam raka. Najpierw ze spuszczonymi oczami, potem patrząc prosto w oczy i dobitnie. Mam raka i marne szanse. Musiałam to sama usłyszeć. Nic się nie zmieniło. Raka miałam i mam. Raka rozsianego. Zastanawiałam się, ile czasu mi zostało, jaki ból mnie czeka. Tego się najbardziej bałam. Bólu. Czekać i już? Dać wiarę wyrokowi? Przecież są apelacje. Poddanie się byłoby najprostsze i najłatwiejsze, lecz ja nie znoszę łatwizny. Znalazłam dobrego adwokata. To psychika. I złożyłam apelację do wyroku. Znaleźliśmy innego onkologa, chemioterapeutę. Przyjął mnie bardzo szybko. Zabrałam całą dokumentację i pojechałam na spotkanie. Bardzo się bałam, czy będzie taki sam jak poprzedni i powie: nic dla pani już nie mogę zrobić, przykro mi. Wymazuję to zdanie z umysłu. Nie ma go i nie będzie. Wiem jednak, że to niemożliwe. Jest i będzie. Nie wiem tylko, kiedy niespodziewanie zapuka do moich drzwi. Jestem na miejscu. Zaprasza do gabinetu. Wydaje mi się bardzo ciepły i empatyczny. Ze zrozumieniem słucha tego, co mówię. Relacjonuję kolejne działania, cytując słowa wyroku. Słuchał mnie bardzo uważnie, patrząc na mnie. Nie zadawał zbędnych pytań. Zaczekał, aż skończę. W końcu rzekł: może pani źle zrozumiała słowa? Nie, tak powiedział, stwierdziłam stanowczo. Nie dociekał. Poprosił o dokumentację. Dosyć długo ją analizował. Było sporo do czytania. Bałam się na niego patrzeć, aby w jego gestach, mimice nie zobaczyć zbyt wczesnej decyzji. Tej złej decyzji. Omiatałam wzrokiem gabinet. Patrzyłam w ogromne okna, za którymi rozciągał się przepiękny krajobraz. Widziałam pasma górskie porośnięte drzewami z różnymi odcieniami zieleni. Pomyślałam, że skoro jest tak pięknie, to nie może być źle. Przecież z rozkoszą podziwiam góry jesienią, zimą, latem, więc musi dać mi czas. Musi podarować mi czas. Skończył. Odłożył dokumentację. Spojrzał na mnie i jak gdyby nigdy nic powiedział: będziemy się leczyć. Zabrzmiało to w mojej głowie tak, jakby miał leczyć zwykłą grypę, przeziębienie. Dał mi nadzieję, darował mi czas. Czas, którego tak bardzo pragnęłam. Czekała mnie seria czerwonej i potem białej chemii. Lekarz opowiadał o skutkach ubocznych. Słuchałam bez lęku. Nie bałam się, choć wiedziałam, co mnie czeka. Informacji zasięgnęłam również z internetu na forum. Nie były różowe. No trudno, dam radę. Podczas pierwszego wlewu musiałam spędzić 3 dni w szpitalu. Trzeba być pod nadzorem, aby sprawdzić pani bezpośrednią reakcję na chemię i na toksyny, powiedział lekarz. Bez lęku poddałam się terapii. Jestem sama na sali szpitalnej. Za oknem przepiękny widok. Pasma górskie, a obok mnie kroplówka z czerwoną cieczą. Ten rodzaj chemii nazywają czerwonym diabłem. Nazwa dosadna, ale prawdziwa. Czerwony diabeł, jakby diabły miały różne kolory. A może tak jest? Kropla po kropli sączyła się do moich żył. Z uwagą obserwowałam swój organizm, pamiętając o wypowiedziach na forum. Przeszło w miarę dobrze. Ostatnie krople leniwie spłynęły. Teraz tylko przypłukać żyłę i mieć to za sobą. Przeszłam pierwszy, początkowy etap. Nie było tak źle. Z zamyślenia wyrwał mnie dzwonek telefonu. Mamuś, no jak tam? Wszyscy pytają, jak dałaś radę. usłyszałam głos córki. Jest dobrze, wszystko okej, odpowiedziałam. Diabeł okazał się nie taki straszny. A w której sali leżysz? Gdzie to jest? Pytała. Był wieczór, więc jej pytania wydawały się dziwne, bo i po co jej w tej chwili wiedzieć, gdzie leżę? Przecież pora odwiedzin dawno minęła. Z pewnością chodziło o podtrzymanie rozmowy. Dobranoc, powiedziałam ciepło. Śpijcie spokojnie. Pa, odpowiedziała promiennie. W tej samej chwili drzwi sali otworzyły się. Wieczorny obchód, pomyślałam. No, chyba jednak nie. Do sali wsączył się wspaniały zapach moich ulubionych naleśników. Pomyślałam, że to skutek otrzymanej chemii. Leniwie odwróciłam się do drzwi. No nie. Wieczorem ze smacznym zapachem ciepłych naleśników stała uśmiechnięta Eliska. Cześć, kolacja. Jedz jeszcze ciepłe, powiedziała z błyskiem w oczach córcia. Wiedziała, że zrobiła mi ogromną niespodziankę. Były przepyszne. Czułam ciepło nie tylko naleśników, ale przede wszystkim jej. Nie mogła być zbyt długo, bo było późno. Dla mnie jednak te chwile znaczyły wiele. Jej uśmiech, który pozostał w mojej pamięci, pozwolił szybko zasnąć. 3 dni szybko minęły. Dostałam harmonogram wlewów. Zaczęłam we wrześniu, skończę w grudniu, w Sylwestra. Z pewnością będzie szampan. Wiedziałam, że skutkiem ubocznym chemii będzie utrata włosów. Musiałam się do tego przygotować i mieć nowe, gotowe włosy, gdy będzie łysa pała. A może nie wszystkie włosy mi wypadną? Długo wybierałyśmy z Eliską perukę. Mierzyłyśmy na zmianę obie. Długie, krótkie, rude, blond. Przynajmniej wiemy, w jakich kolorach nam do twarzy, jakich fryzur unikać. Było dużo śmiechu i głupich min do lustra. Fajnie spędzony ten czas. Mimo wszystko potrafimy cieszyć się każdą chwilą. Każdą chwilę celebrować na różne sposoby. Czas rozmywa strach. Wybrałyśmy jeden z modeli. Bardzo mi zależało, aby były podobne do moich. Choć w innych też mi było fajnie. Byłam gotowa, ale nie wiedziałam jednak, że... Nie tak bardzo. Włosy leżały i czekały na odpowiedni moment, oby był naprawdę odległy. Czerwonego diabła dostaję co 4 tygodnie. Po 1 tygodniu włosy mi trochę osłabły. Pojedyncze zostawały na grzebieniu, poduszce i na ubraniach. Nie było tak źle. 2 dawka w podaniu jednodniowym. Poranek. Zapisy. Najpierw przyjęcia do szpitala, potem badanie krwi, potem zapisy na oddział i kolejka do lekarza. W trakcie poznają różnych ludzi. Każdy opowiada o swojej chorobie, dokładnie z detalami. Ja tylko słucham. Nie lubię opowiadać o sobie. Nikt zresztą nie pyta. Każdy oczekuje, aby tylko jego wysłuchać. Historia każdego ma być najtrudniejsza, najgorsza. Ja słucham i tylko kiwam od czasu do czasu głową na potwierdzenie, że ich rozumiem. Tego im potrzeba. Wygadać się, poczuć się ważnym. Moje kolejne spotkanie z lekarzem. Typowe, rutynowe badanie i zlecenie na kolejną chemię. Kolejne oczekiwanie. Wreszcie jedzie. Czerwona, a oprócz niego biała. Dumnie obok siebie biała. I czerwona. Śmieję się, że to barwy flagi polskiej. W tym czasie były mistrzostwa świata, więc żartuję. Mówiłam, że w ten sposób kibicuję Polakom. Biało-czerwoną chemią. Szłyśmy razem korytarzem. Ja i Eliska. A nad nami kołysała się biel i czerwień. Śmiałyśmy się z takich skojarzeń. Dzięki temu było nam łatwiej. Zaraz po 2 dawce włosy po nocy zostawały na poduszce. Każde muśnięcie ich dłonią powodowało, że w dłoni pozostał duży pukiel. Dla mnie stawało się to coraz trudniejsze. Wiedzieć, a przeżywać to zupełnie co innego. Wiedziałam, że tak może być, że tak będzie, ale nie spodziewałam się, że to będzie aż tak bardzo trudne i bolesne. Włosów było coraz mniej. Najgorsze było to, że w dłoniach pozostawał coraz częściej ogromny pukiel włosów. To było okropne doznanie. Zawsze miałam przecież piękne i gęste włosy. Teraz było coraz więcej łysiny. Nie myślałam, że najgorsze jeszcze przede mną. Nadszedł moment, że trzeba było wziąć maszynkę i ogolić głowę. Dzielnie usiadłam na krześle, poddając się rytmicznym ruchom maszynki. Z góry na dół, z dołu do góry. Myślałam o czymś innym, bo świadomość tego, co się dzieje, była bardzo trudna. Choć byłam na to przygotowana. Serce waliło jak oszalałe. Słyszałam bulgoczącą w żyłach krew. No, wreszcie koniec. Cisza na głowie. Muszę się wziąć w garść i spojrzeć w lustro. Jakie to trudne. No nic, biorę się w garść i spoglądam. No, nie jest tak źle. Mam bardzo ładny kształt czaszki. Łzy same bezwiednie zaczęły płynąć po twarzy. Nie mogłam ich powstrzymać. Nie chciałam strumieni łez, ale to działo się poza mną. Nie miałam na to żadnego wpływu. Miałam fajną, lekką czapkę, więc w niej chodziłam w domu. Nie mogłam bliskim swoją łysiną przypominać o swojej chorobie. Czapka może to ukrywała. Tak sobie tłumaczyłam. To nieprawda, jak ktoś mówi, że golenie głowy kobiety to nic takiego. To brednie. To ogromne przeżycie, które mówi. Jesteś chora. Jesteś chora. Tego już nie możesz ukryć. W piątek łysina, a w poniedziałek do pracy. Czytałam, że trzeba się do tej sytuacji przyzwyczaić, w peruce wychodzić wieczorami z domu, stopniowo uczyć się nowej sytuacji. To nie dla mnie, żadnych wieczorów. W poniedziałek rano wstałam, zrobiłam makijaż, piękną fryzurę i pojechałam do pracy. Nie rozmyślałam, nie zastanawiałam się. Po prostu był to mój kolejny dzień w pracy, może tylko z nową fryzurą. Nawet sobie nic z tego nie robiłam, gdy usłyszałam drwiące pytanie. Co pani sobie na głowę włożyła? Zignorowałam to pytanie. No nic, daję radę. Praca pozwala mi choć na jakiś czas zapomnieć. Pracowałam przez cały czas leczenia chemią. W piątek brałam wolne i chemię. Sobota i niedziela odpoczynek i dochodzenie do siebie, a w poniedziałek do pracy. Pewnie nikt nawet nie wiedział, że piątki to nie relaks, choć niektórzy mówili, że to moje długie weekendy. No dobrze, tak chciałam. Żadnych ulg, żadnego ubolewania i pocieszania. W poniedziałek wkraczałam do pracy z uśmiechem na twarzy, pełna energii. To oczywiście moje kłamstwo. Bardzo dobrze mi to wychodziło. Piękne kłamstwo, piękna rola aktorska. Oskar się należy. Skończyły się czerwone i 12 cotygodniowych tak zwanych białych. Po każdych z nich byłam okropnie głodna. W drodze powrotnej szukaliśmy jakiejś knajpki, by zatrzymać się i jeść, jeść. Na wynos do domu też. Czasami było mi wstyd, że tak z łakomstwem pożerałam wszystko, co lubię, na co mam ochotę. Oczywiście w malutkich porcjach. Frytki, naleśniki, zupy, wszystko co lubię. A było w karcie tego sporo, znoszono mi na stół. Całe szczęście, że te dania były małe. Przyjazd do domu. Łóżko, kocyk i długi sen. To było przez pewien czas jak rytuał. Święta cudowne z rodziną, dla wszystkich ulubione potrawy. Cudownie uśmiechnięte wnuczęta, rozpakowujące z wypiekami na twarzy prezenty. Zapach choinki i ciepło bliskich. Przepiękne chwile. W duchu modliłam się, aby dożyć następnych, tym razem wielkanocnych świąt. Nowy rok 2019, pełen nadziei. W styczniu i lutym radioterapia, 25 frakcji, 5 tygodni codziennego naświetlania. Rano lampy, a po nich do pracy. Sama nie wiem, jak dawałam radę. To wszystko psychika, u mnie dobrze naoliwiona. Wreszcie koniec. Jestem chemiczna i naświetlona. Pełna nadziei i wiary, że już będzie tylko dobrze. Przecież tyle przeszłam. Do kwietnia wszystkie rutynowe badania, TK, USG, RTG, scintografia i krew, były ok. Piękny czas. już chyba po wszystkim, ale rutynowo trzeba przeprowadzać badania, więc to robiłam. Na każde badanie szłam z coraz mniejszym strachem. Po 3 miesiącach, 5 lipca USG, standardowe badanie. Było jednak zbyt długie. No, lekarz chce być dokładny, dlatego to tyle trwa, myślałam spokojnie. Niestety, strach wrócił. Stwierdzono 3 guzy w tej samej piersi. Wynik został potwierdzony w kolejnych badaniach 16 lipca. No nie, to przecież niemożliwe. Dlaczego? Skąd? Miało być już dobrze. Powtarzamy drogę, którą już 2 razy przeszłam. Najpierw PET. Zmiany potwierdzone. 2 biopsje negatywne, ale niejednoznacznie. Wyniki do korekty operacyjnej. 10 października operacja oszczędzająca piersi prawej z rekonstrukcją. Procedury już znałam. Niebieski uniform, białe pończoszki, błękitna czapeczka i pielucha jak u niemowlaka. Pobyt w szpitalu, jazdę z butelkami, drenami szybko minęły, choć bardzo boleśnie. Czekam na wynik. Jest dość szybko. Brodawczaki. Uff, nic strasznego. Zmiany nowotworowe, ale niezłośliwe. Dlaczego tylko tak szybko rosną? No, nie ma co marudzić. Najważniejsze, że to niezłośliwiec. Strach jest coraz mniejszy. Czas go rozmywa. Jak krople barwnika wkropionego do szklanki z wodą. Mówi się, że czas goi rany. A ja jeszcze dodam, że czas rozmywa strach. Swobodnie rozmawiam o swojej chorobie. Potrafię ją nazywać. Koniec grudnia 2019 roku. Rutynowe TK. Bez zmian ogniskowych. Nowy rok 2020 rozpoczął się z lekkim strachem, spowodowanym doniesieniami o coraz groźniejszym COVID-zie. Co przyniesie kolejne badanie? Zbyt długo nie zaprzątałam sobie głowy. Po co myśleć? Trzeba żyć i cieszyć się nim. Tak też robiłam. Każdy dzień był dla mnie ogromną radością. Cieszyłam się każdym promykiem słońca, każdym uśmiechem bliskich, gorącymi uściskami wnucząt. Na kolejne rutynowe badanie TK w kwietniu jechałam spokojna, swobodna, bez strachu i napięć. Wiedziałam, jaka jest procedura. Badanie to tylko element pięknego dnia. Dnia zaplanowanego. Piękne słońce wyzierające zza gór. Czyste, drżące powietrze w oddali. Widok był tak wyraźny, że aż niemożliwy. Lekki wiatr smagał leniwie nasze twarze. Spojrzenie na pasma górskie i droga na badanie. Jest okej, idź na spacer. Ja tylko wpadnę na 4 godzinki i zaraz wracam. Pójdziemy razem wtedy w długi, piękny spacer do lasu, powiedziałam. Leniwie, bez nerwów i napięć czekałam na swoją kolej. Milcząco przyglądałam się ludziom w kolejce. Słuchałam, co mówią, jak niektórzy awanturują się o czas oczekiwania. Nie wiem po co. Szkoda zdrowia na nerwy. Dla nas czas inaczej się liczy. Po co te nerwy? Nic to przecież nie zmieni. Dla mnie nie. Dla nich być może tak. Powoli piłam paskudny płyn kontrastowy. Każdy kolejny łyk zdawał się bardziej neutralny. Do smaków też się można przyzwyczaić. Badanie przeszło jak zwykle miło i profesjonalnie, bez zbędnych elementów. Uśmiechnięte i ciepłe panie powodowały taki luz. Wyszłam z budynku, zdjęłam maskę i odetchnęłam głęboko. Celebrowałam każdy haust świeżego powietrza i pięknej pogody. Wolny spacer po lesie, świergot ptaków i łagodny podmuch kwietniowego wiatru sprawiały, że 4 godziny były już daleką przeszłością. Takim tylko dodatkiem. Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. To był piękny dzień. Nie myślałam o wyniku. Przyzwyczajona do niemiłych niespodzianek, traktowałam go jak kolejny etap. Strach dawał się oswajać. To ja trzymałam jego lejce, mocno i bezwzględnie. Okazuje się, że można go poskramiać, oswajać, ale niestety nie oswoić. To niestety jeszcze mi się nie udaje. Przypomina mi to jazdę na rumaku. Trzymasz wodzę, jest ci posłuszny. To ty nim kierujesz. Jest wspaniale. Dumnie siedzisz w siodle, spoglądając na wszystko z wysokości. Wystarczy jednak jedna chwila, jeden moment, głośniejsze uderzenie i rumak wpada w popłoch. Sam kieruje sobą, pędząc przed siebie. Ty już nie masz nad nim żadnej kontroli. To strach, który pojawia się przed kolejnym wynikiem. Mój rumak ruszył z kopyta. Pędził jak oszalały. Nie miałam na niego wpływu. Sam wyznaczał sobie drogę, którą nie chciałam podążać. Są wyniki TK. Guz w płucu prawym. 3 zmiany w piersi prawej. Tej samej cały czas. Już wiedziałam, jaka będzie dalsza droga. To tak, jakby przewodnik oprowadzał jednostkę po raz kolejny po tych samych miejscach. Te miejsce to RTG, TK, USG, PET. Kolejne coraz bardziej bolesne biopsje, zmian w piersi, ciągle tej samej. Walczę, aby usunięto mi również lewą pierś. Bezskutecznie. Po co mam czekać, aż zmiany przejdą na nią? System na to nie pozwala. Jak będą zmiany, to wtedy będą mogli operować i usunąć. Na ten moment ciachamy prawą. Doszedł nowy strach. 20 marca 2020 roku ogłoszono w Polsce stan epidemii związany z coraz większą ilością zachorowań na COVID-19. Od 16 kwietnia obowiązuje zakrywanie ust i nosa, czyli wszędzie maseczki. W szpitalach i przychodniach restrykcje. Coraz więcej osób umiera. Czy bałam się COVID-a? Tak, bardzo bałam się o swoich najbliższych. Przechodzili go bardzo ciężko, prawie każdy po kolei. To był ogromny strach o nich. W takich sytuacjach nie mogliśmy się również widywać, a to było niezmiernie trudne. Czy bałam się o siebie? Chyba nie. Bałam się tego, co toczy mój organizm. Powoli, sukcesywnie, bezwzględnie i bez znieczulenia. Biopsje gruboigłowe. 19 czerwca i 15 lipca. Zmiany niejednoznaczne. Podejrzane. Do weryfikacji operacyjnej. Podejmowanie decyzji, co operować w pierwszej kolejności, pierś czy płuco, decyzja lekarzy najpierw płuco. Kolejny raz, 29 lipca 2020 roku, jadę długim korytarzem w granatowym mundurku na salę operacyjną. By dziada z płuca wyciąć, wyrzucić na zawsze, nie mieć, zapomnieć. Znowu uwiązana plastikowymi rurkami do bulgoczącego dużego słoja. Śniadanie do łóżka i ten wszechobecny bulgot. Wyjmowanie drenów. Niestety, mimo że wiedziałam, co mnie czeka, było dla mnie bolesnym doświadczeniem. Nie można się do tego przygotować. Malutka, cicha sala pacjentów. Jestem na niej sama. Rehabilitant uczy oddychania, poruszania się. Oklepuje plecy. Mocno. Dla mnie zbyt mocno. Mówi, że tak właśnie trzeba. Poddaję się tej codziennej rutynie. Najgorzej, gdy trzeba kaszlnąć lub kichnąć. Okropny ból. Uczę się go poskramiać. Jestem w domu. Czekam na wynik. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale bez emocji, bez strachu, jakbym znała już wynik. Nie wiedziałam tylko, czy jest to zmiana pierwotna czy wtórna. Wiedziałam jednak, że to rak. Tak też się okazało. Przerzut z piersi. Wideotorakoskopia prawostronna. Resekcja klinowa brzeżna zmiany guzowatej z płata dolnego płuca prawego. W histopacie zmiana przerzutowa z piersi prawej. 9P, czytam na histopacie. Kolejny rzut. Dla mnie i dla lekarzy zbyt szybki. Przecież raki chodzą bardzo powoli. Niestety, mój dziwoląg szedł szybko i do przodu, zmieniając kierunek. Z lewego na prawy. Taki wędrowniczek. Rany po płucnej operacji w miarę zagojone. Teraz weryfikacja zmian w piersi. Czekam na termin przyjęcia do szpitala. Oby szybko. Czekanie jest najgorsze. Wreszcie telefon. Numer i głos doskonale znałam. Wiedziałam, że wyznaczono termin. 17 września 2020 roku wiozą mnie długim korytarzem, tym razem w niebieskim uniformie, jak zwykle w pięknych białych pończochach. Brakowało tylko eleganckich bucików. Niby się wszystko powtarzało, ale doszedł nowy element. COVID-19 i nowe procedury. Test przed przyjęciem do szpitala. Oczekiwanie na wynik. Przecież nikt do końca nie wie, czy jest zarażony. No i samotność w szpitalu. Zakaz odwiedzin. Daje się to przejść. Kolejne wyjazdy na zmianę opatrunków i butelek z drenami. Zawsze w masce, bez osób towarzyszących. Oni czekali przed budynkiem. Rygor. Ale to bardzo dobrze, bo w takim miejscu to jest potrzebne. Jest wynik. Znowu taki sam. Zmiany łagodne. Dlaczego te zmiany tak szybko powracają? Dlaczego są kolejne przerzuty, skoro go w piersi nie ma? Dlaczego biopsje są niejednoznaczne? Nikt na to pytanie nie umiał odpowiedzieć, a może nie chciał, a może sami nie rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Działamy z kolejną chemioterapią. Znowu wypady w góry. Szpital na szczycie. Piękne krajobrazy, cudowna pogoda i kolejne procedury związane z COVID-em. To wszystko nic. Niech sączy się leniwie toksyna, ratując życie, a może dająca mi trochę więcej czasu? Nieważne, bo cały czas jestem. Chemia kolejna i kolejna. Próbujemy. Czuję, widzę nowe zmiany w piersi. Są bardzo bolesne, bo nie mają już miejsca na panoszenie się. 21 kwietnia 2021 roku kolejne USG. 3 zmiany w piersi. Jak określono, łagodne. Nie dają mi jednak normalnie funkcjonować. Ból nie tylko w piersi, ale także całej ręki. Może to ból pooperacyjny? Słyszę pytanie lekarza. Nie. To nie ból tego typu, bo taki już znam. Wiem, jak go rozpoznać, odpowiedziałam. To coś zaczyna się po raz kolejny panoszyć. W związku z tym, że zmiana chemii obecna nie zadziałała. 13 maja, kolejne USG. Zmiany się znacznie powiększają. Trzeba jej wyciąć, usłyszałam. 24 maja 2021 roku, piąta operacja piersi z rekonstrukcją. Trzeba dodać, że ciągle tej samej. Tym razem rany nie goją się dobrze. Zdarzało się, że musiałam jeździć 2 razy w tygodniu, 120 kilometrów. Mój organizm chyba mówił, nie daję już rady, mam dosyć. Zwolnij albo to coś poskrą. Jak miałam to zrobić? Sama miałam dosyć. Rany wyglądały coraz gorzej, rozchodziły się. Nie można było ich uspokoić. Rozprułam się, żartowałam, bo co miałam robić? Trzeba było szyć. Dobrze, że zrobiono to w trakcie tej samej wizyty. Musiałam trochę poczekać, aby któryś z lekarzy był wolny. Zabieg nie był taki straszny, ale nerwy okropne. To tak, jakby na szwie bluzki puściły nici. Sama je zszywałam. U mnie zrobił to lekarz. Znieczulenie miejscowe i szycie. Nie było to proste, bo skóry było mało i bardzo delikatna, ale udało się. Rana zagoiła się, ale uraz pozostał. Kolejne chemie. Próbujemy różnych. Kolejnych i kolejnych, ale okazuje się, że żadna nie działa. Włosy wyszły mi jeszcze 2-krotnie. Miałam w związku z tym okazję do kolejnej zmiany fryzury. Tym razem wybrałyśmy trochę dłuższe. Wyglądałam świetnie i tak się czułam, zwłaszcza z przewiązaną w formie przepaski chustą we włosach. Rutynowe, jak zwykle, badanie TK w lipcu 2021 roku. Beznamiętnie odbieram wynik. Zmiany w płucu lewym i piersi. Ciągle tej samej. Czasami myślę, że gdyby ich nie było, byłabym zaskoczona. Rutyna pozwala zrobić wszystko. W umyśle też, zwłaszcza w moim. Pozwala przyzwyczaić się do bólu, ogarniać strach i widzieć jeszcze nienapisany wynik badań. Spróbujemy jeszcze kolejnej chemii, choć nie jest ona na pani raka. U innych działa, może u pani też zadziała. Musimy spróbować, powiedział mój lekarz. Kiedy i jak? Jaki cykl? Spytałam. Nie pytałam o skutki uboczne, bo gorszych już nie mogłam mieć. Chemie nauczyły mnie walczyć z bólem. Śmieję się, że jest to tak jak z porodem. Okropny ból, który szybko zapominamy i mimo tego decydujemy się na kolejne dziecko. Podobnie jest u mnie. Krwawiące rany na dłoniach i stopach, odpadające w bólu paznokcie u stóp. Jedne wielkie, trudno gojące się rany w buzi, niesamowity ból całego ciała i biegunki i wymioty na zmianę. Mimo tego za każdym razem mówiłam tak kolejnej toksynie, mimo iż wiedziałam, na co się decyduję. Czasami słyszę słowa moich koleżanek. Ja bym rady nie dała, ja bym już się dawno poddała, ja bym tego nie wytrzymała. Sama się zastanawiam, jak dają radę. Może dlatego, że każdy następny dzień przyniesie miłą niespodziankę, więc jak mogę go przegapić? Mówię za każdym razem tak, chemii, choć jest to bardzo trudna decyzja. Pora sprawdzić, czy toksyny działają. We wrześniu 2021 roku badanie PET. Niestety, zmiany świecą wyraźnie. Tym razem w płucu lewym i standardowo w prawej piersi. No jaki przewrotny, raz lewe, raz prawe i ponownie lewe płuco. Czy to nie jest już nudne dla niego? Tak bawić się ze mną w kotka i myszkę? To już staje się nudne, myślałam. No cóż mam zrobić? Standard. Łzy ze złości i bezsilności same leją się słonym strumieniem. Oczywiście, gdy nikt tego nie widzi. Jestem wściekła, ale sama nie wiem na co. Co dziwne, nigdy nie zadawałam sobie pytania, dlaczego ja? Za co? No cóż, kolejna próba z chemią. Może wreszcie, na przekór wszystkiemu, choć odrobinę zadziała. Poradzono wizytę u lekarza radiologa, aby zniszczyć guz w płucu. Byłam już z takim pytaniem w 2020 roku, ale lekarz stwierdził, że dostałam zbyt dużą dawkę w promieni w 2019 roku i nie można teraz poddać mnie radioterapii. Tym razem szłam pełna nadziei. Minęło sporo czasu, więc może będzie można wypalić mojego guza w płucu, aby nie było kolejnego zabiegu. Albo co gorsze, aby go zostawić i dalej eksperymentować z chemią. Niestety, odpowiedź nie. Żadne moje argumenty nie były brane pod uwagę. Nie byłam przecież lekarzem. Bałam się jedynie tego, co może się stać, czyli efektów zbyt długiego oczekiwania. Odpowiedź jednak była stanowczo. Nie można. Rok 2021 kończę badaniem RTG, które potwierdziło zmiany. Kolejny rok kończył się z pakunkami, których nie chciałam rozpakowywać, choć wiedziałam, że będę musiała. Jednak może jeszcze nie w tej chwili, może za jakiś czas, może zdarzy się coś nieoczekiwanego i nic już w moim organizmie obcego się nie znajdzie. Tylko blizny po operacjach będą przypominały o tym, co było, co już tylko było. Tak chciałam zakończyć stary rok. Rok 2022. Kontynuuję kolejną chemię. Inną. Już chyba ostatnią dla mnie. Innych nie można mi polecić. Niestety, nie zadziałała. Na mój typ raka one nie działają. A może właśnie ten mój jest tak uparty, tak przekorny i mówi: złap mnie, jeśli potrafisz. Tak jak w tytule jednego świetnego filmu. Co teraz? Nie wiem. Teraz nie wiem, ale wiem, że to tylko chwilowa niewiedza. Będzie dalej plan, nasz plan. Trzeba tylko poczekać, uzbroić się w kolejną cierpliwość, przecież tyle jej mam. Ktoś uparcie mnie testuje. Choć nie jestem w testach zbyt mocna, nie cierpię ich, ale te zaczynam już kochać. W międzyczasie dostałam zakrzepicy. Oczywiście rzadkiej, jak mówi lekarka, zakrzepica szyjnych żył wewnętrznych po stronie lewej. Przecież inaczej nie może być. Jak coś mieć, to rzadkiego i nietypowego. Przecież jestem taką nietypową osobą. Jak coś, to na full. Na co się decydować? Co robić? W dalszym ciągu nie wiem. Radiolog odmawia naświetlenia guza w płucu. Choć inni lekarze uważają, że to może być dobry pomysł albo jakiś pomysł. Zniszczyć i już. Ale oczywiście procedury, według których najpierw zabieg operacyjny. Jeżeli to rakochirurg na piśmie oznajmi, że go nie wykona, to będę mogła być naświetlana. Absurd. Który lekarz powie to na piśmie? No ale moje chwile życia z rakiem to nie tylko jeden, ale wiele absurdów. Operacja wycięcia guza w płucu jest bardzo ryzykowna. To już byłoby drugie w lewym płucu grzebanie w nim, a poza tym ta zakrzepica, duże ryzyko krwotoku i zatoru płucnego. Lekarz będzie obciążony bardzo dużym ryzykiem, oczywiście ja też. Wiąże się to z tym, czy w trakcie operacji, zabiegu, niestety nie mogę tego napisać, boję się o tym myśleć, więc zastąpię to kropkami. Co z piersią? Zmiany są już tak duże i liczne, że nie dają normalnie funkcjonować. Szczególnie wtedy, gdy kieruję samochodem, zaciskam z bólu zęby. To przecież prawą ręką zmieniasz biegi. Nie jest to łatwo. Udaję, że wszystko jest okej i jadę. Jadę po nadzieję, by zapomnieć i nie myśleć. Już wiem. Mamy plan. Trzeba gada wyciąć. Choć lekarze są temu przeciwni, no może nie wszyscy. Mówią, że zbyt dużo przeszłam, że organizm bardzo osłabiony i rozregulowany. Ale co, mam czekać? Na co? Przecież już nic nie mogą mi zaoferować. Planujemy operację z chirurgiem. Z tej racji, że guzy wyszły poza pierś na mostek, śmieję się, że na kapitański, obserwując pozostałe zmiany. Biopsji nie można było zrobić i czas oczekiwania byłby zbyt długi. Miejsce zmian, ich wybór i mijający szybko czas to uniemożliwiają. Zabieg trudny. Czy uda się skórę tak naciągnąć, żeby zakryć miejsce mostkowe? Lekarz musi to dokładnie zaplanować i przewidzieć różne opcje. Na stole się okaże co i jak, powiedział. Byłam spokojna. To świetny fachowiec. Ufałam mu bardzo. 2 lutego 2022 roku jadę kolejny raz, już 6, w niebieskim uniformie. Żartuję na oddziale, że powinnam dostać już kartę stałego klienta. Zabieg się udał, ale faktycznie był trudny. Usunięcie implantu, wycięcie guza prawej piersi wraz z częścią mięśnia piersiowego. Częściowe usunięcie torebki włóknistej, zamknięcie ubytku przesuniętym płatem skórno-podskórnym. Lekarz z trudem naciągnął skórę, ale się udało. Okazało się, że guzę oplotły również żebra. Trzeba było je trochę, jak ja to mówię, oskrobać. Kiedy koleżanka mnie zapytała, jak to oskrobać? No kup pół kilograma żeberek i je oskrob, odpowiedziałam jej ze śmiechem. Humor. Pomimo, mnie nie opuszczał. Z przerażeniem spojrzała na mnie. Skwitowałam to filuternym uśmiechem. Wycięto wszystko na i między żebrami. Teraz już tylko skóra, bardzo cienka i żebra. Paskudnie to wygląda, no ale cóż, na wybiegi nie chodzę. Cieszę się, że kolejnych guzów już nie będzie, bo po prostu nie ma już miejsca, nie ma odrobiny mięśnia, tylko delikatna skóra i kości. Więc gdzie? W międzyczasie przed operacją piersi trzeba było zmienić perukę. Przecież tylko zmiana jest czymś stałym w życiu. Tym razem pojechałyśmy do specjalistycznego sklepu we Wrocławiu. Wiedziałyśmy, że będzie to długa wizyta ze względu na moje niezdecydowanie. Czekałyśmy przy pysznej kawie i ogromnych słodkościach, aż nadejdzie nasza kolej. Wypełnione słodyczami wkroczyłyśmy do salonu. Nie było nikogo, tylko my. Bardzo miła pani spytała, jakie są pani oczekiwania, jaki kolor, jaka długość? Oczywiście nie miałam pojęcia, jak zawsze ostatnio. Będziemy mierzyć różne, aż się uda i mama będzie zadowolona, odparł mój anioł. Tak też się stało. Siedziałam na fotelu przed lustrem, a ekspedientka donosiła przeróżne modele. Oglądałam się wielokrotnie z przodu, z tyłu, z boku, ale żadna z nich nie była tą moją. Dziewczyny co jakiś czas sugerowały, aby przymierzyć blond, ale ja stanowczo odmawiałam. Przecież to było zupełnie nie w moim stylu. Taka drastyczna zmiana koloru? Propozycje się wyczerpały. Zaczęłam wszystko od początku. Znowu namowy na blond. Zbliżała się pora zamknięcia salonu. No, pomyślałam, zrobię przyjemność dziewczynom. Proszę pokazać ten blond. Zrobię to dla was, dla świętego spokoju. Powiedziałam z radością. No, niech się to skończy. Poszukam potem w innym salonie. Może coś znajdę. Siedziałam przed lustrem i w odbiciu widziałam, jak ekspedientka z półki zdejmuje ostatnią w tym dniu propozycję. Wiedziałam, jaka będzie moja odpowiedź. Przecież to ani mój kolor, ani mój fason. No, niech będzie. Co mi tam? Pomyślałam i poddałam się chwili. Zamknęłam oczy. Czułam tylko, jak rozczesywano i układano pasma włosów na mojej głowie. Otwierając powoli oczy, już chciałam powiedzieć: no nie, widzicie, że to nie moja bajka. Wyglądam paskudnie. Jednak obraz w lustrze przeczył, mówił coś innego. Siedziała przede mną młodsza, pewniejsza siebie osoba, silna i stanowcza. Czy to naprawdę ja? Pomyślałam. Spojrzałam na dziewczyny. Porozumiewały się między sobą bez słów, tylko wzrokiem, z błyskiem w oczach i z uśmiechem. Nic nie mówiły. Czekały na moją reakcję, choć chyba rozumiały mnie doskonale i wiedziały, co nastąpi. Uśmiechnęłam się, zatrzepotałam włosami. Stałam z fotela, aby przespacerować się po zakładzie. Niepotrzebne mi było już lustro, aby obejrzeć siebie z tyłu. Wyszłam przed sklep. Wyprostowana, młodsza, pewniejsza siebie. Czy to możliwe, by stał się cud i nastąpiła we mnie taka zmiana? Czułam, że ubyło mi lat, a oczy mi błyszczały. To był błysk kolejnej nadziei. Stanęłam przed lustrem jeszcze raz. Tak, to ja. Ta sama, a zarazem zupełnie nowa. I co, dziewczyny, bierzemy? Powiedziałam z radością. Kiwnęły tylko głowami. Całe szczęście, że były takie uparte. Sama nigdy bym się nie zdecydowała nawet na przymiarkę. Proszę dać, zapakuję, usłyszałam. Nie, dziękuję, ja już w niej wychodzę, odpowiedziałam. Całe szczęście, że odcięto mi chociaż metkę, bo chodziłabym z dyndającą ceną. Eliska dopełniła formalności. Wyszłyśmy z salonu. Przepiękna pogoda. Promyki słońca łaskotały moją twarz i włosy. Mimowolny uśmiech błąkał mi się po rozpromienionej twarzy. Przez chwilę nic do siebie nie mówiłyśmy. Ja oddychałam rzeźkim powietrzem, a ona mnie tylko obserwowała. Po chwili powiedziała: mamuś, stałaś się inną kobietą, silniejszą i pewniejszą siebie. No tak, to prawda. Dziękuję za twój upór, odpowiedziałam z czułością. Nie myślałam, że to zdarzenie może mieć aż tak wielki wpływ na moją psychikę. Gdybym się wcześniej poddała, nigdy bym nie doświadczyła takiego uczucia. Warto więc, pomimo, czekać na następny dzień. Wracałyśmy do domu w doskonałych humorach i, jak zwykle, głupawka nas dopadła, jak tylko zjechałyśmy z autostrady. Ta głupawka to też chyba nasz rytuał, pomimo. Czekam na histopad z piersi, już bez nerwów i zniecierpliwienia. Można nabyć takich umiejętności, choć nie wiem w jaki sposób. Oswajanie strachu i bólu pozwala mi w miarę dobrze funkcjonować. Na zewnątrz tylko, dla innych. W środku targają mną tajfuny. Nie wiem, jak się im opieram. Padam i szybko wstaję na nogi. To dla nich, to dla bliskich. Mam tyle siły. Jest wynik. Jadę na zdjęcie butelek, szwów i zmianę opatrunku. Przyzwyczajam się do widoku rany. Nagle do gabinetu zabiegowego wpada mój lekarz ze skrawkiem papieru, z uśmiechem i radością mówi: to były tylko brodawczaki, nic złośliwego. Ucieszyłam się tak samo jak on. Nie był to jednak koniec. Przede mną guz w płucu i operacja pod znakiem zapytania. Skąd te przerzuty, skoro w piersi to tylko brodawczaki? A może to błędne wyniki? Nie, nie mogę tak myśleć, przecież tak długo próbujemy różnych terapii. A może właśnie tak jest? Błędny, niecałkowity wynik? Zrobiłam wszystko, aby do niej doszło. Odwiedziłam kolejnych specjalistów od zakrzepicy. Zrobiłam szereg dodatkowych badań, aby mój torakochirurg był trochę spokojniejszy, choć wiedziałam, że wszystko to do końca go nie uspokajało. Śmieję się, że niektórzy zabiegów nie chcą i robią wszystko, aby ich uniknąć. U mnie było odwrotnie. Ja już zrobiłam wszystko. Teraz tylko wyciąć gada, pożegnać się z nim. Oby na zawsze. Tak, już na zawsze. Czekam ze zniecierpliwieniem. Wreszcie telefon, znany mi numer i miły głos. Proszę zgłosić się na oddział. Wiedziałam, co usłyszę dalej. No nareszcie, udało się. Cieszyłam się, jakbym u Mingę kupiła kolejny fajny ciuch. Tak, notabene to każdy wyjazd do Wrocławia to nowe ubranie. Zdarza się, także czasami jestem ubrana od stóp do głów ciuchy od Mingę. Właściwie to do tej pory nigdy mi się one nie podobały. To nie mój styl. Teraz i owczem. Fajnie w nich wyglądam i świetnie się czuję. Na salę operacyjną jadę 11 maja 2022 roku. Niestety w szpitalnym, jak zwykle granatowym uniformie, już po raz trzeci. Bardzo się bałam, bo operacja ryzykowna ze względu na możliwość krwotoku z powodu mojej zakrzepicy. No ale cóż, musi być dobrze, przecież już tyle przeszłam. Dam radę i tym razem. Wiem, co mnie czeka po przebudzeniu, ale fakt, że możliwe są już odwiedziny, dodaje mi wiatru w żagle. Na razie mój frachtowiec jest przymocowany do brzegu plastikową rurką zakończoną bulgoczącym słojem. Już wiem, że operacja się udała. Przecież żyję. Otwieram oczy i słyszę miarowe bulgotanie. Nic już nie może się stać. Niepewność i strach przeszły. Tradycyjnie śniadanie do łóżka, full wypas jak zawsze. Pytam lekarza, jak było. Wszystko się udało. Trochę niespodzianek pani nam zafundowała. Zabieg się dosyć przedłużył, ale o tym porozmawiamy, jak pani będzie na swojej sali, odpowiedział. Jestem tutaj sama, tym razem z walizeczką przytwierdzoną plastikową grubą rurką. To taki podręczny bagaż, z którym nie mogłam się rozstać nawet w nocy. Jak zwykle cisza i spokój. Świetnie. Tylko ta uczepiona walizeczka. Nowe doświadczenie. Czekam ze zniecierpliwieniem na wizytę lekarza. Jest. Siada na krześle. Już wiem, że coś jest nie tak. Wykonaliśmy zabieg wideotorakoskopii lewostronnej. Po uwolnieniu zrostów zlokalizowaliśmy położony pod płucno guzek średnicy 1,5 cm. Zmiany usunęliśmy klinowo w zdrowych granicach. Badaniem doraźnym stwierdzono utkanie raka niedrobnokomórkowego bez określonego punktu wyjścia. Z uwagi na prawdopodobieństwo pierwotnego charakteru zmiany zabieg poszerzyliśmy do resekcji anatomicznej płuca w granicach segmentów języczka S4-5. Zabieg uzupełniliśmy o systemową limfadenekotomię śródpiersia, węzły chłonne wnęki i śródpiersia, niezmienione patologicznie. Wyrecytował jak fragment niezrozumiałej dla mnie prozy. Co to znaczy? Proszę powiedzieć tak, abym zrozumiała. Powiedziałam spokojnie. Proszę się nie denerwować, już wszystko wyjaśniam. Zabieg się przedłużył. Wynik śródoperacyjny był niejednoznaczny. Dla bezpieczeństwa wycięliśmy szereg węzłów chłonnych wnękowych i śródpiersia. Mówił łagodnym głosem. Czy będą jakieś skutki uboczne po wycięciu węzłów? Zapytałam. Nie będzie pani miała istotnych skutków dla pani. Cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje pytania. Ufałam mu. Na konkretne wyniki musimy poczekać. Daję histopat, mówił. Wiedziałam, że to rak. Teraz chodziło tylko o to, aby wyjaśnić, czy był on pierwotny, czy wtórny. Ta wiadomość nie spowodowała, o dziwo, u mnie zbytniego zdenerwowania. Wiedziałam, że będę miała gości, moich ukochanych. Szkoda, że musiałam ich przyjąć w tak skromnych apartamentach. Pachnące, pyszne naleśniki, pyszna, gorąca zupa ogórkowa niwelowały strach i ból. To nic. Najważniejsi byli oni. O niczym innym nie chciałam myśleć. Niczego innego nie czuć. Tylko ich ciepło. Jestem już sama. Dużo spaceruję. Pomimo. Odwiedził mnie lekarz, który był przy moich poprzednich operacjach. Bardzo wydoroślał. Nabrał pewności siebie i chyba trochę obojętności. Spytałam go, czy byłoby dla mnie lepsze, żeby to był przerzut, czy nowy rak płuc. Dziwne pytanie. Sama się nim zdziwiłam. Spojrzał na mnie. Znał przecież moją historię. Już trzeci raz grzebał w moim płucu. Dla pani, choć dziwne jest to pytanie, lepiej byłoby, żeby to był rak płuca. Nowy rak, powiedział. Czyli miałabym dwa? Spytałam. Tak, dla pani tak byłoby lepiej. Kolejny przerzut to bardzo złe rokowania. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Lepiej mieć dwa czy jednego raka? Co za paradoks.